Sobór Konstantynopolitański III, rok 680 na 681. Sytuacja polityczna w przeddzień i w czasie następnego soboru uległa zmianie. Galia i Hiszpania oderwały się od cesarstwa. Na Rzym Bazyleusz wywierał coraz mniejszy wpływ. Z północy na Konstantynopol nacierają Awarowie i Słowianie. Na wschodzie Persja przeprowadza ostatni wielki wypad na cesarstwo, a na południu powstaje nowa potęga, islam. Padają Jerozolima, 638 rok, i Aleksandria, 642. Arabowie posuwają się na północ i zachód. Wewnątrz cesarstwo jest rozdarte. Monofizyci się umacniają, prowadzą wielkie misje w Afryce i Arabii. Spór, który miał rozwiązać sobór, sięga swymi korzeniami początku VII wieku. Cesarz Herakliusz, zaangażowany w wojnę z Persją, szuka sposobu odnowy cesarstwa, która może się udać tylko pod warunkiem zjednania monofizytów. Stąd też wraz z patriarchą Konstantynopola Sergiuszem próbują zjednać ich przez nową naukę, przyjmując wprawdzie dwie natury w Chrystusie, ale mające jedną energię, jedno bosko-ludzkie działanie. Ta nauka przynosi wprawdzie sukces, ale niewielki. Patriarsze Cyrusowi w Aleksandrii udaje się doprowadzić do zjednania małej grupy monofizytów w 633 roku, ale ogólnie mówiąc, ani katolicy, ani monofizyci nie odnosili się do nowej nauki z entuzjazmem. Tymczasem niebezpieczeństwo tego odnowionego monofizytyzmu spostrzega mnich Sofroniusz, który błaga Cyrusa i Sergiusza o poniechanie tej nauki, zawiadamia o niej papieża Honoriusza, który ją jednak lekceważy, a nawet w liście mówi o jednej woli. Zostawszy patriarchą Jerozolimy, zwróci się Sofroniusz oficjalnie z ostrzeżeniem do wszystkich patriarchów. Tak więc problem przechodzi od problemu jednego działania czy energii w Chrystusie do jednej woli. I w dokumencie Ektezis, wydanym przez Sergiusza, znajdujemy już ten zwrot. Tymczasem umierają Herakliusz, Sergiusz, Sofroniusz i Cyrus. Tak kończy się pierwszy etap sporów monoteleckich. W drugim etapie spory przenoszą się na zachód. Po zdobyciu Aleksandrii przez muzułmanów tłumy uchodźców ruszyły na zachód, wśród których znalazł się mnich Maksym, który z Kartaginiem odbył dyskusję z monoteleckim patriarchą Konstantynopola Pyrrusem, zakończoną jego zwycięstwem. Pyrrus udał się do Rzymu, gdzie pojednał się z papieżem, licząc na odzyskanie tronu patriarszego. Szybko jednak zobaczył, że się politycznie pomylił, odwołał więc odwołanie i wrócił do monoteleckiej stolicy. Tymczasem nowy papież Marcin, rozumiejąc niebezpieczeństwo nowej herezji, w kilka miesięcy po wyborze zwołał synod do Rzymu, 649 rok, który gromadzi ponad 500 biskupów i przy pomocy wspomnianego Maksyma zostają opracowane kanony przeciw monoteletom wraz z anatemami. Konstantynopol zareagował błyskawicznie. Marcin został wywieziony do Konstantynopola, następnie zasądzony i skazany na wygnanie na Krym, gdzie zmarł w 655 roku. Podobnie Maksym, aresztowany, wygnany i torturowany, umiera jako wygnaniec na Kaukazie w 662 roku. Stąd jego tytuł wyznawca, przyznany temu męczennikowi, a zarazem największemu teologowi VII wieku. Synod rzymski, niesłychanie ważny ze względu na swe opracowania teologiczne, jest jedynym ważnym wydarzeniem w historii soborów, które miało miejsce na Zachodzie. Tak kończy się drugi etap sporów o wolę w Chrystusie. Pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem nastąpiło zerwanie, które starał się naprawić cesarz Konstantyn IV i po uporaniu się z niebezpieczeństwem najazdów Słowian nawiązuje kontakt z Rzymem i proponuje zwołanie soboru. Papież Agaton, pomny na potknięcia się Honoriusza, podejmuje jak najszerszą konsultację z innymi biskupami, nawet z dalekiej Anglii i Galii, następnie zwołuje synod do Rzymu dla omówienia sprawy i w końcu wyruszają dwie delegacje do Konstantynopola, synodu i papieża. 7 listopada 680 roku w Pałacu Cesarskim w Konstantynopolu ma miejsce otwarcie soboru. Rozpoczyna się od sprawdzania dokumentów, na których opierali się monoteleci. Stwierdzono szereg fałszerstw w aktach soborowych, przy okazji więc wyczyszczono je. To zajęło bardzo dużo czasu, a następnie sformułowano na podstawie opracowanego na synodzie rzymskim materiału orzeczenie dogmatyczne. Wyznajemy uroczyście, że w Chrystusie są dwa działania, boskie i ludzkie, wypływające z natury boskiej i ludzkiej, że istnieją w sposób nierozdzielny, niezmienny i niepomieszany w tym samym Panu naszym Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu. Idziemy za Leonem, który jasno mówi. Obie bowiem natury we wzajemnym połączeniu wykonują to, co do każdej należy. Mianowicie Słowo Boże czyni to, co należy do Słowa Bożego. Ciało zaś to, co należy do ciała. Faktycznie w niczym nie chcemy przypisywać jednej naturalnej czynności Bogu i stworzeniu, ażeby nie wprowadzić elementu stworzonego do istoty boskiej. Albo też, co należy do natury boskiej, nie obniżać do poziomu natury stworzonej. Wiemy, że tak cuda, jak i cierpienia należą do jednego i tego samego podmiotu, zgodnie z różnicą natur, z których składa się i w którym istnieje, jak to świetnie wyraża święty Cyryl. Zachowując przeto pod każdym względem to, co jest niezmieszane i nierozdzielone, mówimy krótko. Wierząc, że jeden z Trójcy Świętej po wcieleniu Pan nasz Jezus Chrystus jest naszym prawdziwym Bogiem, twierdzimy, iż dwie natury ujawniają się w jednej i tej samej osobie. W niej to podczas całego życia doczesnego według swej woli okazał cuda i cierpienia niepozornie, ale prawdziwie, a to z racji różnicy natur, która jest do poznania, gdy obie we wzajemnej łączności, nierozdzielone i niezmieszane, chcą i wykonują to, co każdy jest właściwie. A więc uroczyście wyznajemy dwie wole zgodne z dwojaką naturą Chrystusa i dwa działania razem zmierzające ku zbawieniu rodzaju ludzkiego. W końcu załatwiono sprawy personalne, potępiono twórców monoenergetyzmu i monoteletyzmu, patriarchów i biskupów, nie omijając honoriusza. Nie tknięto tylko cesarzy, których potępiać nie było wolno. Sobór zakończył się 17 września 681 roku. Był to więc najdłuższy sobór, żmudny, bez wielkich teologów, opracowujący swą teologię na bazie synodu rzymskiego. Z nim kończy się monoteletyzm, który odżył jeszcze za cesarza Filipikusa Bardasa. Jest to tylko epizod bez znaczenia. Natomiast monoteletyzm maronitów libańskich trzeba zaliczyć do legend historycznych. Ponieważ sobór nie ustanowił kanonów, zwołano synod w 692 roku, łączony przez prawosławnych z konstantynopolitańskim III. Sobór zakończył zasadniczo spory chrystologiczne trwające przez 300 lat.